Rozmowa kontrolowana.
Gościem rozmowy kontrolowanej, gościem Radia Gdańsk jest Patryk Dębski, wiceprezes Lotosu, do niedawna burmistrz Pelplina, rozmawia Agnieszka Michajów.
Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry
państwu. Przyzwyczaić. Jak się pracuje w Lotosie?
Gdybym musiał użyć języka korporacyjnego, to powiedział, że to jest wyjątkowy challenge, ale z racji mojej dawnej jeszcze bytności w języku potocznym powiem, że to jest wielkie wyzwanie i czuję brzemię na barkach. Niemniej jednak jest to na pewno bardzo interesujące, ciekawe, no i mające w sobie bardzo wiele różnego rodzaju wątków i wektorów, które trzeba przemyśleć.
A jest pan już gotowy powiedzieć, dlaczego pan, mimo tego, że zapowiadał, że chce być pan dalej burmistrzem Pelplina, jednak zdecydował się pan przejść do spółki Skarbu Państwa? Pamiętam takie pańskie wypowiedzi, bo ja sytuacja zmieniła się w ostatnich miesiącach i pojawiło się nowe wyzwanie. Na razie nie chcę komentować o powodach swojego odejścia, poinformuję w odpowiednim czasie. To już jest czas odpowiedni?
To jest pierwszy mój wywiad. Do pani redaktor przyszedłem z racji naszego, chyba tak mogę powiedzieć, gentleman's agreement. To rzeczywiście mogę powiedzieć teraz więcej z tej perspektywy, że pozycjonowanie pewnego rodzaju wyzwań no, ma w sobie też ten walor średnio i długoterminowy. Na pewno było mi i w jakimś stopniu żal i przykro, tak zwykle po ludzku, bo miałem bardzo wiele wyzwań w Pelplinie, ale no, dostałem też scenariusz, który wymaga ode mnie wzięcia udziału w większym przedsięwzięciu. Myślę, że dla wszystkich, którzy mają gdzieś z tyłu głowy i dobro Pomorza, i dobro wielkiego projektu, przed którym stoimy, jest to zrozumiałe. Ja zdaję sobie sprawę też z pewnego rodzaju zawiedzionych nadziei, no bo pewnie też byłoby łatwiej, gdybym tą kadencję przynajmniej dokończył. Ale z drugiej strony też proszę pamiętać, że nigdy nie ma ludzi niezastąpionych. Wierzę, że jesteśmy na dobrej drodze w Pelplinie i że po ustawieniu odpowiednich scenariuszy i ułożeniu odpowiednich torów ten pociąg będzie się toczył dalej.
No dobrze, ale wrogowie mówią, że to był w pańskim wydaniu skok na kasę, a koledzy, na przykład koledzy z Prawa i Sprawiedliwości, jak z nimi tak rozmawiam, oczywiście to są rozmowy nieoficjalne, to oni są zaskoczeni. To znaczy zaskoczeni są, że może nie, że pan jednak nie wystartuje w kolejnych wyborach, ale że na 3-4 miesiące przed wyborami rezygnuje pan ze stanowiska i mówią, że to jest nawet kłopot taki przed wyborami samorządowymi.
Kłopotem było to, że w 2014 roku sam wygrałem wybory. No, to był istotny kłopot, z którego wynikało bardzo wiele rzeczy. To
ale znaczy, że moja koledzy nie pomogli?
Nie, no oczywiście koledzy pomogli w tym sensie, że startowali gdzie indziej i no, te wyniki były, jakie były. No, w tym sensie, że to moje burmistrzowanie było trochę więcej niż tylko burmistrzowanie w Pelplinie, bo ono było bardzo ważne jakby z punktu widzenia pewnych celów pomorskich, ale
no, wizerunkowo, bo był pan jedynym wówczas samorządowcem na tym poziomie z Prawa i
Sprawiedliwości. Proszę zauważyć, że trochę się od tego czasu zmieniło, no bo w jakimś stopniu też, no nie chcę powiedzieć nasza organizacja, czy osoby, które pracują okrzepły, ale pojawiły się pewne jaskółki też i w Krokowej, i w Stegnie, i w wielu innych miejscach i też możemy z tego czerpać, a ta przestrzeń, którą zrobiłem i którą w jakimś stopniu pomagałem budować, myślę, że jest otwarta i dużo łatwiej będzie ją wypełnić teraz. W tym czasie, kiedy tak naprawdę mamy bardzo wielu ciekawych kandydatów, jest oferta taka, bym powiedział, no, zróżnicowana do bardzo wielu środowisk. Myślę, że czas, żeby teraz koledzy tą pałeczkę ponieśli, a ja, jeżeli będą chcieli, to z chęcią z boku będę stał i będę ich wspierał.
Ale pomagał jako członek zarządu Lotosu?
No, oczywiście w tym sensie, że gdyby mnie zapytali, to pewnie opowiem i pewnie będę miał na ten temat swoje zdanie. W końcu bycie członkiem spółki korporacyjnej nie odbiera praw obywatelskich, w tym sensie, że jestem zainteresowany żywo tym, żeby dobrze toczyły się sprawy na Pomorzu i w Polsce. Więc w tym sensie oczywiście tak, za każdym razem, jeżeli ktoś mnie zapyta, zresztą to moje pomaganie, czy ta publiczna działalność, ona nie ma wymiaru tylko politycznego, no ale powiedzmy sobie, że ona jest szersza, bo ona dotyczy też bardzo wielu spraw społecznych, których też nie zostawiam, bo jestem zaangażowany w bardzo wiele projektów, które są projektami społecznymi, więc tam też, o ile będę mógł, ile charakter pracy mnie nie będzie na to przeszkadzał, to będę starał się.
A proszę odnieść się do zarzutu, że to jest klasyczny skok na kasę, dlatego że na tym stanowisku, na którym pan jest teraz, będzie pan zarabiał dużo więcej niż jako burmistrz Pelplina.
To jest obiektywne twierdzenie. Oczywiście myślę, że ci, którzy tak sądzą, powinni jeszcze odrobinę poczekać, bo ani nie jest sprawa taka prosta, żeby ją tak łatwo puentować na zasadzie nie tylko wynagrodzenia, bo oczywiście ono ma swoją wagę, ale wydaje mi się, że dla bardzo wielu osób dużo ważniejsze jest to, w jakim procesie jesteśmy i dokąd zmierzamy w zakresie grupy LOTOS. Te wyzwania, które przed nami rysuje i właściciel, i proces, w którym jesteśmy, są bardzo ważne. Na tyle ważne, że warto o nich pamiętać, wspominać i zawsze mieć przed oczyma.
No dobrze, bo oficjalny komunikat jest taki, że odpowiada pan w LOTOSie za inwestycje i innowacje. Co to właściwie w praktyce oznacza?
Tak, jesteśmy
jakie innowacje i jakie inwestycje?
Tak, jesteśmy jeszcze w procesie ciągle rekrutacji. Czekamy jeszcze na kolejną osobę, która dołączy do naszego zarządu. Także były to 4 osoby. Już po krótkim okresie bytności mogę powiedzieć, że to jest akurat tyle pracy, żeby ją podzielić co najmniej na 4 osoby, a pewnie gdyby chcieć, to byłoby jej więcej. Podział kompetencji nastąpi oczywiście po uzupełnieniu tego członka zarządu, ale już dzisiaj wiemy na pewno, że ten zakres, który został mi przypisany, a więc wsparcie procesu inwestycyjnego oraz innowacyjnego, no jest bardzo ważki. To przypomnę tylko Państwu wyzwania związane z elektromobilnością w zakresie innowacji. Jest jasne to, że trendy, które się odbywają na arenie nie tylko europejskiej, ale i światowej, będą miały dość silny wpływ na pozycję LOTOS-u i w ogóle spółek paliwowych na świecie. To jest też niewątpliwie dokończenie procesów inwestycyjnych, które od dłuższego czasu w LOTOS-ie się toczą, one mają wpływ i na wynik finansowy, i na naszą sytuację, w związku z tym też na pozycjonowanie nas przez właściciela i rynek, bo przypomnę tylko, że jesteśmy spółką publiczną, która odpowiada tak naprawdę przed akcjonariuszami, ale to też sprawy związane z przeprojektowaniem bardzo wielu zadań, które mamy w swoim portfolio i w pakiecie inwestycyjnym, bo specyfika spółki, która ma dość silny segment wydobywczy, no jednak wymaga pewnego zastanowienia się i skonfrontowania z rynkiem i wyzwaniami.
Ale z drugiej strony, jeśli wiemy, że przed LOTOS-em jest prawdopodobnie fuzja z Orlenem, to wyobrażam sobie, że w takiej sytuacji nie dokonuje się żadnych decyzji strategicznych, zarówno dotyczących inwestycji, jak i innowacyjności. Czy to nie jest trochę tak, że wy jako zarząd jesteście trochę ubezwłasnowolnieni i zależni od decyzji ekonomicznej, strategicznej i politycznej trochę o fuzji, mówię o decyzji fuzji decyzji fuzji LOTOS-u z Orlenem.
W specyficznej sytuacji jesteśmy, dlatego że z racji tego, że jesteśmy przedmiotem badań, nie jesteśmy tutaj podmiotem, nie mamy równego statusu z podmiotem przejmującym. Tak Skarb Państwa zdecydował. W tym procesie due diligence, któremu podlegamy, no, istnieją dość silne problemy komunikacyjne. To znaczy, pewnie Państwo też to zaobserwowali, ja to też o tym mówiłem, rozmawialiśmy wewnątrz, że póki co LOTOS zachowuje się w taki sposób bardzo, powiedziałbym, bierny. No, ale to wynika właśnie z przepisów prawa i z tego, że komentowanie przez nas, przez członków zarządu, czy przez osoby reprezentujące grupę na zewnątrz, czy jakichkolwiek procesów konwergencyjnych, takie nazwijmy połączeniowych, może być odebrane jako wpływanie na potencjalnie na rynek, na kurs, więc niestety muszę tu ezopowy język stosować, ale to oczywiście to, co pani redaktor w tezie przytoczyła, ma swoje implikacje i może mieć swoje implikacje, ale też odsyłam tutaj w jakim stopniu do wywiadu, którego udzielił pan prezes Daniel Obajtek, bo pan prezes może mówić więcej, dlatego że jest podmiotem przejmującym, gra rolę aktywną, może pewne scenariusze tutaj rzutować. Ale to z kolei, jakby odnosząc do sytuacji w naszej grupie, ten proces jakby postępującej konwergencji, jakkolwiek byśmy nie nazwali, no, pewnego procesu zbliżania się obu spółek, nie powoduje tego, że w ogóle nie będzie żadnych procesów. No, przypomnę tylko Państwu, że jesteśmy bardzo mocno zaangażowani w projekcie EFRA i ten projekt jest naturalną koleją losu, musi zostać skończony. To,
co to jest za projekt?
Jakby to jest projekt efektywnej rafinacji. Dość długo, już od 2015 roku się rozpoczął. Jesteśmy na finiszu tego projektu. On jest bardzo ważny z punktu widzenia produkcji, przerobu ropy, szczególnie tych gęstych pozostałości, które musimy też przerabiać, ale ten projekt oczywiście musi zostać skończony i te procesy, które są ponad grupą Lotos, czy wokół grupy Lotos, oczywiście temu tylko towarzyszą.
Rozumiem, że może pan nie móc przyjść do radia i mówić o fuzji, ale jednak kieruje pan i kierujecie w zarządzie bardzo dużą grupą pracowników i wyobrażam sobie, że jest pewien rodzaj niepokoju i takiego oczekiwania na decyzję.
Tak, mieliśmy spotkanie już z przedstawicielami załogi. Gdybym tak z boku miał na szybko stwierdzić właściwie, tak się zastanawiałem, zanim tutaj przyszedłem, co jest wartością właściwie, bo można by powiedzieć, że pewnie pozycja piątego czy szóstego przedsiębiorstwa w Polsce jest bardzo ważna, ale dzisiaj po tym takim, powiedział, dość ciepłym przyjęciu w Lotosie i takim potraktowaniu tego jako pewnego rodzaju wyzwania, myślę, że jednak pracownicy. To jest, pani redaktor ma tutaj rację, że tych ponad czy około 5 tysięcy osób, które są zaangażowane bezpośrednio w grupę kapitałową Lotos. To jest niewątpliwie chyba największy atut tej spółki. To znaczy sposób prowadzenia procesów inwestycyjnych, sposób prowadzenia tej spółki, sposób efektywności wydatkowania środków, sposób inwestycji, sposób właściwie tego brandu marki Lotos, która się ugruntowała na Pomorzu. To, że ona jest niepodatna na różnego rodzaju podmuchy, drobne wiatru, no to właśnie wynika z ciężkiej pracy pracowników i to w dużym stopniu myślę, że zbudowanie takiego pionowo zintegrowanego koncernu, który jest tak bardzo wspierany przez załogę i pracowników, byłoby dzisiaj niemożliwe. To musi się wykuwać przez lata i to jest największa wartość, więc wszyscy w Lotosie i myślę, że tutaj też odnieść to można do wywiadów osób, które tutaj przebywały na Pomorzu i pana premiera i też pana prezesa Obajtka, na pewno zdają sobie z tego sprawę i my na pewno będziemy myśleli przede wszystkim o grupie osób, które budują interesariusze, którzy budują przyszłość tej grupy.
Wracając trochę do polityki, bo jeszcze jak rozmawialiśmy kilka miesięcy temu, to wydawało mi się, że z krwi i kości jest pan politykiem. Przejście do spółki Skarbu Państwa trochę to ogranicza. Czy to jest tak, że się trochę pan rozczarował polityką?
Nie, może przypomnę trochę koleję mojego losu, to znaczy mnie się zdarzało już pracować w Skarbie Państwa i bardzo długo, to był główny okres mojego życia, bo to ponad 8 lat, co prawda była to wyspecjalizowana agencja, natomiast zajmująca się no, mieniem Skarbu Państwa i pomnażająca to mienie i podlegająca procesom gospodarczym. Nie, ja nie rozczarowałem się polityką. To jest bardzo ciekawe wyzwanie. Do dzisiaj uważam, że te wyzwania są pasjonujące. Natomiast no w tych scenariuszach długoterminowych wydaje się dzisiaj, że to miejsce, każdy z nas zawodowo pewnie chciałby odpowiadać za rzeczy, które są ważne i ważniejsze. Gdybyśmy mieli spojrzeć na ten proces z perspektywy długoterminowej, to nie będzie ważniejszego procesu konwergencyjnego w spółkach Skarbu Państwa w ogóle w historii.
Ale przypomnę panu pański cytat, kiedy mówił pan o swoich kolegach wówczas z PiS-u, że w ogóle w PiS-ie, że są bardzo ideowe kadry, ale gorzej z chęcią do pracy. I taki dokładny cytat. Wielu kolegów woli nie angażować się politycznie, a zamiast tego próbują czerpać profity z obecności w naszym obozie.
Tak, oczywiście.
I teraz to jest trochę do pana?
Nie, no mam nadzieję, że nie. Tak jak powiedziałem, ten scenariusz, który jest określony, to jest scenariusz jednak średnio i długoterminowy. To, że jestem tutaj, gdzie jestem, będzie miało też i mam nadzieję, że dołożę się wszelkich sił i starań ku temu, żeby też na Pomorzu w tych procesach, które będą procesami bardzo trudnymi i też bardzo szybko prowadzonymi, żeby ten pomorski głos był też słyszalny.
A myśli pan, że fuzja Lotosu z Orlenem może zaszkodzić, czy pomóc przed wyborami samorządowymi?
No i tutaj musimy znowu do due diligence się odwołać i niestety ezopowy język zastosować.
Tyle tego nazw dzisiaj, tyle
ale
słów po angielsku korporacyjnych.
Się do innych osób, pani redaktor, i proszę słuchać wywiadów innych osób, które trochę mówią też za nas.
Dziękuję bardzo, panie prezesie.
Bardzo dziękuję, pani redaktor, bardzo dziękuję państwu.